Witamy Państwa, Urszula Pawlik i Marek Mierzwiak. I to dzisiejsze spotkanie chciałbym podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczyć będzie książki, którą Państwo tutaj widzicie. To napisał tę książkę Dmitry Głuchowski.
Głuchowski.
Tak się mówi?
Tak się mówi, bo to jest Rosjanin, który tak się naraził Putinowi, tak mu własna grabie swoimi książkami i swoją działalnością, że musiał uciekać. Mieszka w tej chwili w Hiszpanii. Ma się dobrze, jeżeli chodzi o agenta, który go reprezentuje. To jest agentka pani Bettina Niebe, mieszkająca w Monachium. Jego wielki hit to jest to słynne metro, które bodajże na pewno ma trzy części.
Trzy części, tak. O tym pisze.
Wydawnictwo krakowskie Insignis to wydało, no i ogromny sukces na rynku polskim, w ogóle ogromny sukces światowy i sam autor również jest w Polsce bardzo popularny, no i jeżeli się pokaże, on bodajże trzy razy był w Polsce, no to młodzież wali choć nie tylko drzwiami i oknami. No tutaj...
Ta książka właśnie to opowieści o ojczyźnie.
O ojczyźnie.
Czyli nie o jego Rosji.
Nie ma to z metrem nic wspólnego. Są to, jak pan wie, opowiadania z różnych okresów. I to są opowiadania, które dotyczą okresu chyba 40 czy nawet 50 lat. Te pierwsze to jest jeszcze komunizm, potem ten okres reformacji, no a już ostatnie to są świeżyny, można powiedzieć.
Tak, jakby, ale wszystkie te opowiadania są jakby współczesne, bo tam niewiele się zmienia.
Właśnie i to jest przygnębiające, że na każdym etapie, czy to czytając historię, której akcja dzieje się w latach 50. ubiegłego wieku, czy 5 lat temu, wszystko dokładnie tak samo. Człowiek sponiewierany, człowiek zniewolony, człowiek całkowicie zdany na pastwę tego reżimu, który powstał 30 grudnia 1922 roku. I mimo tych wielkich przemian, które były, ma się całkiem dobrze. Kacyków partyjnych zastąpili oligarchowie, chociaż te kacyki partyjne, ci partyjni kacykowie w dalszym ciągu zostali i w dalszym ciągu mają się dobrze.
No jak tu opisuje autor, oni jeżdżą w tych czarnych karawanach, prawda? Czarne karawany i wychodzi taki kacyk troszeczkę spocony w tym garniturze i patrzy na to, co się dzieje i oczom nie wierzy, że to może być, prawda?
No zmieniło się może to, że ja pamiętam, że szczytem elegancji kiedyś było ubieranie się czy szycie garniturów na miarę w ZPO Bytom i wysyłanie ich do Rosji. No w tej chwili nic nie trzeba wysyłać. Armani, Zegna, czołowe marki, wszystkie są.
Opisuje tutaj autor włoskie okulary, patrzą zza tych okularów na to wszystko, co się dzieje, a dzieje się niedobrze. I na przykład w takim opowiadaniu jak karmienie tych sumików tajskich, to tak sobie pomyślałem, no tak jakby u nas trochę. Nie?
A pierwsze opowiadanie o armii radzieckiej, która jest i porównajmy to z doniesieniami, które lecą dzisiaj z Ukrainy, to żołnierz radziecki i żołnierz rosyjski jest tak samo podle traktowany, jak był idąc spod Lenina
na wojnę ojczyźnianą,
Berlin ojczyźnianą, bijąc się w trakcie I wojny światowej, czy teraz walcząc w okopach ukraińskich i zdobywając centymetry czy metry terenu. Ta książka, ona jest tak boleśnie bardzo współczesna. Zresztą świetnie napisana. Głuchowski ma świetne pióro. No i chwała wydawnictwu Insignis, Właśnie. Że tego autora w ogóle do Polski sprowadził, że uwierzył w jego metro, bo metro to jest dystopia, to jest coś tak. zupełnie innego niż to. To tak. są twarde realia i że pozostaje wierny tej linii wydawniczej i temu autorowi, bo on jest naprawdę tego wart. Zresztą jest to albo jeden z trzech najlepszych obecnie, albo najlepiej sprzedający się autor rosyjski, no, który gdyby się w Rosji pokazał, to wujek tak. Putin by mu tego nie darował i znalazłby się na państwowym bikcie. I to, co opisuje, praktycznie się nie zmieniło. To jest cały czas aktualne. Bo tak jak kiedyś, budując wielki komunizm, budowano wielkie kombinaty. I te wielkie kombinaty, przy tym były wielkie osiedla. Fabryki były budowane, no, jeszcze z jakąś tam troską, z przestrzeganiem norm budowlanych, ale już osiedla dla tych robotników przy tych miastach, fabrykach, to było łapu-capu. Do dzisiaj znajdują się, z czego się dowiadujemy z tej książki miasta, gdzie ulice w dalszym ciągu są niewyasfaltowane, mimo że mają 60 lat.
Rozwaliłem samochód jadąc w Odessie.
Tak, a Odessa to jest jeszcze
coś innego.
Nie,
oczywiście,
pan, to jest szczyt ale jednak, elegancji.
Ale
i takie miasteczko na Uralu przy jakimś kombinacie, no to czy na dalekiej Syberii. No i taki konglomerat to jest nie tylko fabryka, czy kombinat.
Nie tylko to
nie
miasto.
Nie tylko miasto, ale obok zaraz jest gułag. Bo te wszystkie miasta potwory, jak ja to nazywam, miasta kombinaty, to wszystko budowali więźniowie. Może nie w 100%, ale w 90% zawsze więźniowie gułagów. I się mówi, że te wielkie miasta, kombinaty, to jest nic innego jak połać terenu położona na fundamentach z ludzkich kości. I tu się nic nie zmieniło. No może tyle się zmieniło, że nie buduje się w tej chwili miast kombinatów, ale buduje się te ogromne rurociągi przesyłowe. No w tej chwili Rosjanie myślą, jak im się tutaj zawaliła współpraca z Europą i dostawy gazu i ropy tutaj do nas na zachód, no to myślą o nitce przez Syberię do Chin i myślą o nitce przez Syberię do Indii. I w dalszym ciągu będzie to trupiarnia, bo życie ludzkie nic nie kosztuje. Kiedyś czytałam taki reportaż, w którym było powiedziane, że te wszystkie miasta, kombinaty, czy to przy rafineriach, czy wielkich hutach, chociażby Magnitogorsk. Mm. Prawda? Ten Magnitogorsk to był taki czołowe miasto przy wielkim kombinacie. Nawet był taki wiersz, pamięta pan Broniewskiego?
No, był,
Magnitogorsk, czyli rozmowa z Janem. Natomiast nikt się nie zająknął o tym wielkim obozie 30 tysięcy więźniów, obozie zrobionym na Uralu, na łapu-capu, gdzie ludzie umierali z zimna i gdzie się trupy wygarniało rano. No i wróćmy, jak to wszystko powstało.
I jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć,
tak?
że parę lat temu powstawały znakomite filmy rosyjskie. Oczywiście one nie mogły być wyświetlane w Rosji, ale zdobywały nagrody na Zachodzie, że wspomnę na przykład taki film Lewiatan. Ale jak pani już mówiła o budowie, to też był film, gdzie powstawało osiedle i jeden człowiek, dziennikarz chyba, zaczął węszyć, że ten wielki blok, który był zbudowany, za chwilę się zawali, ponieważ tam nie było cementu, nie było betonu, tam wszystko było na piasek, a tam mieszkało bardzo dużo ludzi. Oskarżał władzę, A władze powiedziały, spokojnie, nic się nie stanie. I on idzie do tego bloku i mówi do tych ludzi, do tych Rosjan, że za chwilę ten blok się zawali i wy zginiecie. I co się dzieje? Nikt mu nie wierzy. Ludzie, którzy za chwilę zginą, jego najpierw zabijają. Takie było myślenie Rosjan i może takie jest do dziś.
No, Rosjanie mieli to kino wspaniałe. Ja pamiętam, jak żeśmy tłumnie musieli chodzić ze szkoły na filmy radzieckie i niektóre z tych filmów były...
No, Lecą żurawie,
znakomite,
prawda?
Znakomite, nad Bajkałem. Mm. Albo Yuriko, moja miłość, Hiroshima, moja miłość, Hiroshima, gdzie moja była miłość. Potem odpowiedź japońska, Yuriko, moja miłość. Ja nie wiem, czy Yuriko była w Polsce wyświetlana, ale Hiroshima
Hiroshima
była.
Na pewno tak. I jest w dalszym ciągu na tych streamingach.
No i wracając do tego, ta klatka, taka, ten cały ustrój i to humanizowanie, bo to tak można powiedzieć, ma swój bardzo wyraźny początek i można bardzo dokładnie określić datę, w którym zaczęło się to ludzkie piekło, o którym tak wspaniale moim zdaniem pisze Dimitri. Przepraszam, ja go znam, także my jesteśmy po imieniu, stąd to moje... To moja właśnie taka...
No, ale trudno mówić pan Dimitri.
Taka wstawka. No. I jak to się zaczęło? My mówimy o wielkiej, wspaniałej rewolucji, która ruszyła. Mówimy o rewolucji październikowej, która stworzyła Republikę Rad, ogłoszoną oficjalnie 30 grudnia 1922 roku.
Ja tylko...
Bzdura.
Powiem do naszych widzów, że jeżeli byśmy zapytali o rewolucję październikową, to wielu z Państwa powie Lenin, Trocki, Dzierżyński, Beria i tak dalej. To oni stworzyli, czy doprowadzili do tej rewolucji. Bzdura. I teraz Państwo, słuchając Pani Urszuli, dowiecie się prawdy, o czym milczy historia, że rewolucję... stworzył jakby jeden człowiek, który dostał pieniądze od Niemców?
Inaczej, rewolucja tak naprawdę zaczęła się w 1917 roku, tak jak to było, tak jak to znamy, jeżeli chodzi o rocznik, ale wcale nie w październiku. Październik był ukoronowaniem, gdzie ci wielcy bonzowie, alias bogowie rewolucji, przejęli władzę.
Rewolucja, bo ich nie było przecież bardzo.
Rewolucja zaczęła się od tak zwanej rewolucji lutowej. I rewolucja październikowa powinna się nazwać rewolucją lutową. 1917 rok. Żołnierze padają na froncie jak muchy.
Trwa pierwsza wojna.
Zupełnie jak na Ukrainie. Terenu się nie zdobywa, ludzie giną. Zaczyna brakować mięsa armatniego. Car zarządza przymusowy pobór do wojska. Wpada się do całych wiosek, do całych dzielnic i po prostu wygarnia mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Organizuje się łapanki na ulicach. Do tego trwa potwornie ostra zima. To jest zima stulecia, gdzie ona za bardzo wcześnie się zaczęła i temperatury całymi tygodniami są poniżej 25 stopni poniżej zera. Załamuje się transport, załamuje się cała logistyka. Na dodatek nie ma żywności, bo co jest, to idzie na front. Nie ma chleba. Jeśli do tego wszystkiego dodać nieudolność cara i przecieki, które dochodzą z frontu, że to tak wcale fajnie nie jest, nie zdobywamy, ale w najlepszym przypadku stoimy w miejscu, plus caryca, która jest na miejscu, gra rolę regentki i zupełnie sobie z tym nie radzi. I następuje taki moment przełomowy w lutym, gdzie Petersburg jest w dramatycznej sytuacji. Nie ma chleba. Kobiety nie są w stanie wyżywić dzieci. I zostaje skrzyknięta taka spontaniczna demonstracja, która zaczyna się od kobiet. Idzie spora garść kobiet, do której przyłączają się stopniowo z bocznych ulic ludzie i ona idzie na Pałac Zimowy. Dochodzi do tego, że na ulicę wyszło 200 tysięcy zmarzniętych, chorych, obdartych, głodnych ludzi.
Głównie kobiet.
I wojsko caryca czy doradcy jej każą wojsku opuścić koszary i wojsko strzela do tych bezbronnych ludzi. Jest 1,5 tysiąca zabitych. A gdzie są bogowie rewolucji?
No właśnie.
Żadnego z nich nie ma na miejscu. Wszyscy ci panowie z Leninem na czele są w tym czasie za granicą, czyli ruch oddolny, nie sterowany w żaden sposób, albo inaczej, sterowany głodem, sterowany biedą, wychodzi na ulicę krzycząc: chleb i pokój, pokój i chleb. Chleb i pokój i chleb. No i wiadomość o tym, co się dzieje, dociera na tak zwany Zachód. Ale w międzyczasie, w wyniku tych rozruchów, wojsko zorientowało się, że coś jest nie tak, przechodzi na stronę demonstrujących, już nie reprezentuje cara i rodziny carskiej, reprezentuje lud. Ja mówię w dużym skrócie, tworzy się rząd tymczasowy, następuje obalenie cenzury, jest wolność prasy i z więzień wychodzą wszyscy więźniowie polityczni. To jest luty, marzec. Czyli jeżeli są rewolucjoniści rodzimi, to są więźniowie, którzy wyszli na skutek amnestii. No i teraz pojawia się człowiek, który odegra na tej szachownicy dziejowej kluczową rolę, całkowicie zapomniany, i który postawi tą kropkę nad i wyrzuci, wykatapultuje Lenina jako czołową postać. Kto on zacznie?
No właśnie.
I o kim my
I teraz chyba
mówimy.
Państwo usłyszycie po raz pierwszy to nazwisko.
Pojawia się na tej szachownicy człowiek, który wcześniej nazywał się Aleksandr Help Hunt. Takie śmieszne nazwisko, zlepek dwóch rzeczowników. Help, pomoc, hand, ręka.
Pomocna ręka.
Czyli pomocna ręka. On się rodzi w rodzinie żydowskiej w Odesie, w rodzinie rzemieślnika takiego średnio zamożnego. Dziecko jest szalenie inteligentne, szalenie ambitne, chce się kształcić, łeb matematyczny jak wiadro, jak to się mówiło za moich czasów. Niesamowita zdolność przyswajania języków, talent językowy, no i talent matematyczny, gdzie on to potrafi przełożyć na realia ekonomiczne. Ojciec jest na tyle zamożny, że go stać na sfinansowanie edukacji syna, czyli syn jest w najlepszych szkołach, jakie może zaoferować Odessa. No niestety dzieje się tak, że ojciec popada w kłopoty finansowe, bo Rosja jest uwikłana w wojnę z Japonią na tę wojnę potrzebne są środki. Wykańczają ojca, cała rodzina popada w ogromną biedę. Na dodatek to jest rodzina żydowska. Pojawiają się prześladowania Żydów i Aleksander Help Hunt zaczyna nienawidzić Rosję, zaczyna nienawidzić cara i nienawidzić ten cały porządek, który
jest.
Panuje, który jest. W międzyczasie jeszcze swoimi własnymi siłami, zbierając fundusze, wyjeżdża do Szwajcarii na studia. W Szwajcarii kończy studia ekonomiczne w owym czasie z jednej z trzech wiodących europejskich uczelni. Robi tam doktorat i co się okazuje? Okazuje się, że jest geniuszem finansowym również. I wpada na pomysł, jak wykończyć Rosję i jak spełnić swoje marzenia. A ma kilka marzeń. Pierwszym marzeniem to jest zniszczyć Rosję, mszcząc się za zagładę, za klęskę całej jego rodziny. Drugie, stać się milionerem. Trzecie, uzyskać niemiecki paszport. Bardzo ambitne na kogoś bez pieniędzy. No, wraca po studiach do Rosji, no i jest przegrana wojna z Japonią. Wojna jest do tego stopnia przegrana, że panuje zapaść gospodarcza w 1905 roku. Inflacja szaleje. Ludzie nie mają co jeść. Banki wcale nie są skłonne niczego finansować. I on wpada na szatański pomysł, żeby w tym momencie tej słabości państwowej wykorzystać warunki gospodarczo-finansowe i doprowadzić do bankructwa państwa i do posłania Rosji na dno. Jak to robi? Postanawia się oprzeć na drobnych ciułaczach z jednej strony, takich, którzy mają oszczędności zdeponowane w bankach. Z drugiej strony wciągnąć w to klasę średnią, która ma obligacje państwowe, czy też obligacje wojenne, bo to się tak wtedy nazywa, żeby się... I trzecia to są wielcy przemysłowcy i wielcy arystokraci. I stosuje dwie rzeczy. Z jednej strony propagandę szeptaną, że banki, że wszyscy stracą swoje oszczędności, tak, jeżeli ich nie wypłacą z banku. Że te papiery, które mają wartościowe, niedługo już nie będą nic
warte. To będzie papier tylko.
A przemysłowcom mówi, żeby się zabezpieczyli, bo po tej katastrofie ten system cały padnie i stracą przemysłowcy płynność finansową, a jeżeli arystokracja nie zabezpieczy się, to będzie jej swoje klejnoty. I w ten sposób następuje odpływ wielkiego kapitału z Rosji do Szwajcarii, do Anglii, w mniejszym stopniu do Nowego Jorku. Ten kapitał, który w 1905, w 1906 roku ucieka z Rosji, potem będzie poduszką finansową dla tych, którzy uciekną z Rosji po rewolucji październikowej, jak żeśmy powiedzieli przed chwilą, rewolucji lutowej. Natomiast drobnica tak zwana tak szybko pozbywa się aktywów, ci drobni i średni ciułacze, że system zaczyna się chwiać. Żeby jeszcze wzmocnić i przyspieszyć tą akcję, on pisze tak zwany manifest finansowy, gdzie ma znakomite pióro i potrafi w sposób łopatologiczny przedstawić najbardziej skomplikowane problemy finansowe. I pisze ten manifest w tak przekonywujący i tak porywający sposób, że ludzie rzucają się do banków i nagle banki zaczynają tracić płynność finansową. Jeszcze trochę i nie będzie w Rosji funkcjonującego banku. No, plan się nie udaje. Dlaczego? W pewnym momencie on zostaje aresztowany i wpada, zostaje zamknięty w twierdzy Pietropawłowskiej. Ulotki, które krążyły po świecie, ten manifest
napisany przez niego,
finansowy, tak? Napisany przez niego, zostaje wycofany. Carska policja konfiskuje wszystko, co się da. Każdemu, kto opowiada plotki, że państwo jest w tarapatach finansowych, grożą ogromne kary, ląduje w więzieniu. No i tak już na granicy załamania, jeszcze Rosja ściąga dwóch bankierów z Francji, którzy ten system powoli stawiają na nogi. A co się dzieje z Help Handem? Help Hand ląduje w twierdzy Pietropawłowskiej i czeka na proces. W tej twierdzy Pietropawłowskiej w tym czasie siedzi Trocki. I oni się bardzo z tym Trockim zaprzyjaźniają. Zresztą obaj są intelektualistami. Oba, ta chemia zagrała i stają się najlepszymi kumplami więziennymi, co się Help Handowi w którymś momencie bardzo przyda i bardzo uda. Na skutek tego, że on ma znajomości w tych kręgach finansjery i zarabia się w bankach na hossie i na beższie, na upadku i na wzroście. Tam paru ludzi nieźle na nim, na tej zawierusze zarobiło i wstawiają się za nim i on dostaje na to,
co zrobił,
za co tak narozrabiał. No śmieszny wyrok 3 lat zesłania na Syberię. Mimo to jemu się to nie podoba i w drodze na Syberię w tej słynnych kibitkach
ucieka, tak?
Ucieka. I to jest brawurowa ucieczka. Ucieka przez Finlandię, dostając się na poza granicę Rosji. Ląduje w Niemczech, to właściwie w Prusach jeszcze wtedy, gdzie to jest ta jego kraina marzeń. Będąc doktorem ekonomii, znając doskonale się na finansach, nawiązuje kontakty za poleceniem Trockiego, bo ma odpowiednie wsparcie, z czołowymi działaczami komunistycznymi, którzy przebywają na emigracji. To będą ci, którzy się spóźnili na tą rewolucję. No i to nie są jakieś postacie z drugiego czy z trzeciego rzędu, ale to abstrahując od Trockiego, to jest Róża Luksemburg. To jest Liebknecht. To jest Marchlewski.
Julian Marchlewski.
Któremu się to odbije czkawką w sposób niebawem potężny. I to niebawem. No i zyskuje ogromną popularność, ogromną sympatię. Kumpluje się, jak to się mówi, ze wszystkimi komunistami. Każdy to jest jego najlepszy kamrat i oni go wciągają w te swoje kręgi. Są do tego stopnia nim zauroczeni, że nazywają go współczesnym Marksem. Jest tak genialny jak Marks. Zresztą Marks, który napisał Kapitał, był też świetnym ekonomistą, znakomitym finansistą. I podobno, gdyby wdrożyć nauki i propozycje Marksa na owe czasy 1:1, to byłaby to kraina mlekiem i miodem płynąca, o ile nie kontynent. No i mając te mocne papiery wśród komunistów, nawiązuje z Marchlewskim bliższą współpracę, bo Marchlewski jest współudziałowcem całkiem sporego, może nie całkiem sporego, ale bardzo dobrze prosperującego wydawnictwa. Wydawnictwa, które na tak zwanym Zachodzie reprezentuje pisarza Maksyma Gorkiego. A Gorki jest wtedy bardzo modny i Gorkiego się czyta, należy go tak czytać jak dziś Salmona Rashida, wcześniej Jamesa Joyce'a. I ukazuje się sztuka Gorkiego na dnie, która jest wystawiana przez ogromną ilość teatrów i te teatry grają tę sztukę miesiącami. Nie ma w większym mieście niemieckim sceny, gdzie nie byłoby na dnie. Nie ma we Francji sceny, gdzie nie byłoby na dnie. Nie ma w Szwajcarii sceny, gdzie nie byłoby na dnie. Nie ma w Wiedniu sceny, gdzie nie wystawiałoby się na dnie. Tantiemy płyną ogromne do wydawnictwa, bo wydawnictwo go reprezentuje. No i tutaj wychodzi na wierzch prawdziwe oblicze pana Helphanda. On okrada to wydawnictwo, a konkretnie mówiąc okrada Maksyma Gorkiego, zabierając należne tantiemy, które wpłynęły bodajże za kwartał w wysokości 250 tysięcy marek. Kasuje to i ucieka z pieniędzmi za granicę.
No ale co on mówi? To ja zawiozę to?
Nie wiadomo.
Nie wiadomo co.
Nie wiadomo co.
Bierze pieniądze
mówi,
i znika.
Bierze
tak?
pieniądze i znika. A dlaczego? Nie wiadomo. Większość dokumentów, praktycznie wszystkie, związane z działalnością Helphanda, zniknęły. Ale o tym za chwilę, bo to jest też ładna bardzo zagadka. I gdzież to można zwiać? No najlepiej do Turcji. I on do tejże Turcji ucieka i przybiera nową tożsamość. Już nie jest Aleksandrem Helphandem, ale jest Aleksandrem Parwusem. Aleksander Parwus to jest takie bardzo przewrotne nazwisko w jego przypadku, bo Parwus znaczy malutki, bodajże po armeńsku. Natomiast on to jest kawał chłopa, powyżej 1,90 m, bardzo solidnie zbudowany, już lekko obrosły
pewnie tłuszczykiem.
W każdym razie nie Chuchro Parwus, ale potężny człowiek. Nie malutki, ale duży. Podobnie jak sobie Malaparte, tak, prawda, przybrał to swoje, ten swój pseudonim odczytujący od tyłu Boda Parte. No i tutaj, ponieważ jest bardzo inteligentny, bardzo rzutki, jest geniuszem finansowym i ma pierwszych 250 tysięcy, co prawda, cudzych na start, pod obcym nazwiskiem zaczyna inwestować w handel. Złota ręka do handlu, świetne pomysły, zaczyna sobie doskonale radzić i zwraca na siebie uwagę tureckich elit. Do tego stopnia, że w szybkich abcugach zostaje głównym doradcą tureckiego ministra finansów i doradza mu, jak lokować pieniądze i gdzie lokować pieniądze, żeby one się mnożyły, a po drugie zakupy spekulacyjne. Turcja słynęła z łapownictwa przez całe Imperium Osmańskie i niewiele się zmieniło. Wiemy, że współpraca podoba się każdemu i na współpracy korzysta
każdy.
Czy panowie dzielą się równo, czy sprawiedliwie, to już jest inna para kaloszy. W każdym razie błyskawicznie pan już tym razem nie Helphand, ale Parwus zostaje milionerem. Spełnia się jego marzenie. Jedno
że jest
z
bogaty,
trzech,
tak,
że jest bogaty. I to bogactwo w przeciągu kilku lat jest tak pomnożone, że on bodajże po trzech czy po czterech latach kupuje wyspę, czy też fragment wyspy na Morzu Śródziemnym, gdzie buduje 25-pokojowy pałac, w którym jest wszystko. Łącznie na wyposażeniu są luksusowe kobiety ubrane w luksusową biżuterię i w luksusowe szaty. On ma ogromny gest. On kocha luksus i nie żałuje pieniędzy na ten luksus. No i ma opinię ogromnego babidamka, albo jak kto woli, ogromnego babiarza. Jest człowiekiem pozbawionym jakichkolwiek skrupułów i dla pieniędzy zrobiłby bardzo dużo. Zresztą jest tego wyznania handlowego, a to wyznanie handlowe, ono ma smykałkę do interesów, trzeba przyznać. I on wchodzi w te kręgi tak bardzo i tak daleko, w kręgi tureckie, że minister finansów Turcji wprowadza go w kręgi dyplomatyczne. On bardzo szybko poznaje czołowych dyplomatów brytyjskich, francuskich, w tym również niemieckich. Jest to okres, gdzie w Europie już wrze i akurat on w tym czasie poznaje ambasadora Niemiec i ambasadora Austro-Węgier, gdy padają strzały w Sarajewie. 1914 rok. Wiadomo, że jak wybucha wojna, to Niemcy odnoszą ogromne sukcesy. Austriacy odnoszą ogromne sukcesy na froncie. Jest wspaniała atmosfera. Kontynent będzie należał do nich. No i on przychodzi już wtedy do swojego przyjaciela, czy też bliskiego, bardzo znajomego, ambasadora Niemiec i mówi mu: ty stary, ja mam świetny pomysł na to, żeby rzucić Rosję na kolana, żeby to była tak w wyniku tej wojny praktycznie wasza kolonia. Popatrzcie, będziecie mieli, a Niemcy mają zawsze te wielkie, wielkie marzenia
i
o
plany.
Tym Drang nach Osten, czyli marsz na wschód, rozprzestrzenia, parcie na wschód dokładnie. I mówią, będziecie Preußen i Bach alles, czyli parafrazując hymn niemiecki. Temu ambasadorowi się to tak podoba. Tylko mówię, zdradź mi szczegóły. Mówi, nie. Ja ci tylko powiem, na czym to będzie polegać. Ja mam doskonałe kontakty w kręgach komunistycznych i wykorzystamy komunistów, którzy przyniosą nam Rosję na talerzu. A oni są na tyle niezorganizowani, i na tyle nie potrafią rządzić, że tych też łatwo opanujemy, bo jest to naród, który chłonie łapówki jak gąbka wodę. Fajnie. I ambasador, to już jest rok 1915, jedzie do Berlina, bo nie chce przekazywać tej bombowej wiadomości, jakby nie było półtora kontynentu ich, bo pół Azji i pół Europy. No i w wyniku tego zostaje zaproszony już w tej chwili pan Parvus do Berlina na tajne posiedzenie, które odbywa się z udziałem ministra spraw zagranicznych, ministra, szefa wywiadu niemieckiego plus czołowego bankiera niemieckiego. Spotykają się razem. To jest rok 1915. Późne lato, wczesna jesień. Nie znamy tej daty, bo wiadomo tylko, że ono było, natomiast stosowne dokumenty zniknęły. No i Niemcy mówią: super plan. I Parvus zostaje ich agentem specjalnym i zaczynają montować tę siatkę upadku Rosji. I pytanie, jak sobie to wyobrażasz? Przy czym Niemcy nie wiedzą, co on nabroił, że ukradł 250 tysięcy marek. On mówi, słuchajcie, taką postacią, którą warto tutaj na frontmana wyciągnąć, to jest Lenin. Facet jest tak podły, że jest zdolny do wszystkiego, ma takie parcie na władzę, że zrobi wszystko, by tą władzę zdobyć. Nie ma za grosz sumienia. Posunie się do każdego mordu, do każdego świństwa i jest bardzo łatwo sterowalny. Bo Lenin jest kapitalnie sterowalny. I do tego ma dwie rzeczy. Ma dobry wygląd, jest postacią taką bardzo charyzmatyczną i potrafi mówić, potrafi przemawiać tak, że porwie cały naród. Czyli mamy kukiełkę, którą będziecie panowie sterować. No i Niemcy mówią, okej.
Dawać Lenina.
Jedziesz do Lenina i realizujemy plan. Ale druga część tego planu, jak sprawić, że on zaistnieje na terenie Rosji. Na to Parwus mówi, żaden problem. To jest tylko kwestia pieniędzy i propagandy. Takie ulotki wydrukujemy. I tak tego Lenina wesprzemy finansowo, że on rzuci wszystkich na kolana, a wojna po stronie Rosji nie wygląda dobrze. I trwają przygotowania, jest rok 1916, Parwus dostaje 500 000 marek w złocie, w gotówce. I jedzie do Lenina, żeby zorganizować przerzucenie Lenina do
Rosji
i żeby usłyszeć, co jest potrzebne i żeby zorganizować w drukarniach druk tego, co Lenin napisze i co do ulotek. Z tym, że popełnia ogromny błąd.
Parwus,
bo on jest wielkopański. I zamiast przyjechać jako szanujący się komunista, on przyjeżdża z haremem prostytutek, luksusowych prostytutek, wynajmuje 3 piętra w najelegantszym hotelu, żeby mieć święty spokój i żyje po wielkopańsku. I to przeraża Lenina. Lenin się nie bardzo dowierza, co się za tym kryje.
Tak? Do tego
Lenin, u boku Lenina jest kobieta, która jest jego wielką miłością. Lenin miał dwie miłości. Taką praktyczną i taką erotyczną, jak ja mówię. Tą praktyczną to była Nadia Krupska.
Czyli jego żona.
Jego żona, która trzymała w garści, która była świetnie zorganizowana i bez Krupskiej nie byłoby Lenina. Podobno to nawet ona wymyśliła mu pseudonim Lenin od rzeki Leny. On się nazywa Ulianow.
Ulianow.
Bo on był zesłany nad rzekę Lenę i od tej Leny ona mu nadała ten pseudonim Lenin. Ale on poznaje francuskę, Inesę Armand, z którą jest związany i w której jest zakochany i która będzie z nim do końca życia. I do końca życia będą tworzyli trójkąt Inesa, Nadia i Władimir. Historia, która jest niesamowita i która się nadaje na osobny program tej leninowskiej podwójnej miłości. I ona ma wątpliwości co do
tego planu, tak?
Co do tego Parwusa.
Aha.
On jej się nie podoba i do tego stopnia przestaje, nie ufa mu, że wystraszyła Lenina i Lenin nie chciał się z nim spotkać. Natomiast co robi Parwus? No, dąży do spotkania z Leninem na boku, ale ma przecież 500 000 marek w złocie. I to inwestuje. Inwestuje na giełdzie. Połowę czy 2/3 tych pieniędzy ukradł i spekulował nimi dla siebie. No, ale zaczyna mu się palić pod
nogami.
Ziemia pod nogami albo krzesło pod szanowną, jak kto woli, bo czas leci. To już jest druga połowa roku 1916 i Niemcy się zaczynają potwornie niepokoić, co jest pół biedy, a po drugie żądać pieniędzy.
No tak, bo w końcu zainwestowali.
W końcu zainwestowali.
Sporo kasy.
I on wtedy działa w ten sposób, że zaczyna docierać do otoczenia Lenina. A wokół Lenina jest około 50 tych wiernych towarzyszy komunistów i zaczyna ich po prostu kupować. I oni doprowadzają do tego, że dochodzi. Jedni twierdzą, że dochodzi, inni twierdzą, że nie dochodzi. Podobno Parwus twierdził, że doszło do spotkania z Leninem, i on osobiście przekonał Lenina o tym, że warto wracać do kraju i zapewnił, że oni mu stworzą takie warunki, że przejmie władzę. Natomiast Lenin jest cwana gapa, a jeszcze praktyczniejsza jest Nadjeżda. No mówi, dobra, tylko jak wy obalicie tego cara i tą rodzinę? Ten reżim się jeszcze całkiem dobrze trzyma. Jest rok 1916. Tymczasem wybucha ta rewolucja lutowa oddolna i Parwus mówi, to jest czas na to, żeby Lenina wykatapultować ze Szwajcarii do Rosji. I otoczenie Lenina namawia swojego wodza, przywódcę, żeby on jednak włączył się do gry. Lenin dostaje pociąg, wagon, może sobie wybrać 30 towarzyszy, albo inaczej, tylu towarzyszy, ile się zmieści w wagonie, wybiera, pakuje do tego żonę i kochankę. Niemcy rzucają kolejne 500 000 marek w złocie, i pociąg rusza ze Szwajcarii w kierunku Rosji. Ale dojechać do Rosji wcale nie jest tak łatwo, bo trwają działania wojenne. Ten pociąg na granicy ze Szwajcarią zostaje zaryglowany, wagon, w które Towarzystwo Komunistyczne jedzie robić rewolucję albo obcinać już owoce tej rewolucji. I ten pociąg tak krąży, dojeżdża do Skandynawii, musi zahaczyć około Porarne i przez Finlandię Lenin ląduje w Petersburgu. Trzy tygodnie chyba jechał ten pociąg, czy dwa. Dlaczego? Oni się jeszcze zatrzymują w Sztokholmie i tam Parwus organizuje Leninowi ogromną kampanię. Przyjechał wielki wódz rewolucji, przyjechał mąż opatrznościowy, przyjechał ten, który skończy wojnę. A w międzyczasie wypadki lecą, bo car abdykuje. Abdykuje również w imieniu swojego syna. Zostaje powołany rząd tymczasowy. No i ci więźniowie polityczni wychodzą, a to jest konkurencja. I tego Lenin
nie przewidział.
Tego Lenin by nie ścierpiał, gdyby ten tort, na który on już się w tej chwili szykuje, zjadł ktoś inny, a co najmniej zagarnął na
kawałek.
I tutaj on jest jeszcze na terenie Skandynawii i Churchill ostrzega świat tajnymi dokumentami, docierając do Niemców. Słuchajcie, wycofajcie się z tej głupoty. Wycofajcie się z tego, bo wysyłacie do Rosji najbardziej niebezpieczną broń w postaci Lenina, jaka może być, bo on się wymknie spod kontroli. Ten facet jest gorszy niż mieszanka trzech bakterii. Tyfusu, cholery i syfilisu. Niemcy go nie słuchają, twierdząc, że on jest spolegliwy, on
jest
nie
pod kontrolą,
ma charakteru,
tak?
Że będzie to marionetka sterowana tak jak chce, nie doceniając dwóch czynników, ogromnych ambicji Lenina i nadjeżdy Krupskiej. No i Lenin ląduje w Petersburgu, ma pieniądze, ma poparcie, no i zaczyna przemawiać na wiecach.
Ale Parwus dał mu troszkę tych pieniędzy, które dostał od Niemców.
To znaczy on wiezie jeszcze ze sobą, wsiadając do wagonu, znowu 500 000 marek w złocie. Przynajmniej tyle się mówi. I docierając na miejsce, Lenin wie, że dysponuje kasą i dysponuje narzędziami propagandowymi, bo ulotki wszystkie, tak jak kiedyś manifest finansowy, tak odpowiednie dokumenty będą się drukować na Zachodzie, bo są na to pieniądze i będzie to przemycane. Mało tego, dogaduje się, że pójdą również dostawy broni. Czyli Lenin ma bogatych sojuszników, ma zapewnione dostawy broni. Jak wybucha konflikt białogwardzistów z czerwonogwardzistami, to dostawy broni są zapewnione. Czerwoni mają broń, ma aparat propagandowy, który może opłacić, ma towarzyszy, których ze sobą przywiózł, tą całą trzydziestkę, którą wpakował do wagonu, którzy są skorumpowani jak diabli. Dlaczego? Bo błyskawicznie kolesie zakładają przedsiębiorstwa i zakładają firmy, które są pralnią pieniędzy i które mają umożliwić jedną rzecz, bo car jeszcze w dalszym ciągu żyje, sytuacja jest niepewna, które mają umożliwić stały dopływ gotówki. Ale nie może to być tak, że ktoś przywozi worek z pieniędzmi.
Tylko trzeba w związku te pieniądze
z tym
zarobić.
Parwus wpada na genialny pomysł, organizuje siatkę przedsiębiorstw i organizuje towarzystwo eksportowo-importowe, jak ja mówię, eksport-import Rapaport, gdzie z Rosji jest eksportowane wszystko od kawioru poprzez cenne gatunki drewna i rudy metali kolorowych. O brylantach nie mówimy, bo jeszcze wtedy brylanty nie są, te złoża odkryte. Notabene to jest też świetna historia mrożąca krew w żyłach, ta brylantowa. No i powstaje sieć przedsiębiorstw, która ma częściowo swoją siedzibę, jedną centralę w Danii, drugą centralę w Szwecji. Wprowadzone są w to dwa banki, bank europejsko-azjatycki i bank syberyjski. I są dwa banki w Stanach Zjednoczonych, jeden w Nowym Jorku, drugi w Waszyngtonie. Jest bank brytyjski, angielski, plus jeszcze jest bank turecki. I tak on gmatwa przepływem pieniędzy, że pieniądze są idealnie wyprane, co jest tylko połową sukcesu dla niego. Natomiast drugą połową sukcesu to jest to, co on z tego ściąga. Bo dzieli się sprawiedliwie. W swoim mniemaniu
nie po połowie.
I staje się błyskawicznie mega bogatym człowiekiem, bo zarabia na eksporcie, zarabia na przerzutach broni, zarabia na operacjach finansowych. No i tu już traci zupełnie rozum, bo każe sobie wybudować kilka rezydencji, w tym jedną z najpiękniejszych, jedną z najwspanialszych, w której umrze pod Berlinem 32-pokojowy dom. Ile pieniędzy przepłynęło do komunistów w przeciągu i propaganda tak działa, Lenin się tak umacnia, 30 kumpli, tak sprawnie pracuje, że Lenin mówi: mamy dogodny moment, ten rząd tymczasowy, który jest słaby, najpierw usuwamy go, a potem czy kulka w łeb, czy nie, to będzie zależało. I robi 27 na 28 października rewolucję. To znaczy rewolucję podrywa wojska i robi tak naprawdę przewrót na tworze, który się zaczął w lutym tego roku. Od marca, czyli od momentu, a w zasadzie od początku kwietnia do października, kosztuje to Niemców 23 miliony marek w złocie. Także pieniądze niemieckie, jest zrobiona rewolucja. Rewolucja się udaje, Niemcy zacierają
ręce.
Z tym, że nie jest tak fajnie. Aha, i następną rzecz, która jest, to jest zlikwidowanie frontu wschodniego, bo oni chcą mieć wolne plecy, chcą, żeby im przynajmniej ten front walki odpadł. I Lenin na to idzie. I tu się to rewelacyjnie
udaje,
bo bardzo szybko potem dochodzi do zakończenia wojny. Co prawda Niemcy są wielkimi przegranymi, no ale Lenin się z tych wstępnych postanowień wywiązał. No i w 1917 roku zimą to wszystko ucieka spod kontroli. Niemcy jeszcze się łudzą, że coś z tego będzie i w przeciągu następnego roku pompują w Lenina kolejne 50 milionów marek w złocie, co tylko ośmiela Lenina, bo doprowadza do tego, że facet czuje się pewnie, facet chce robić czystki i jedną z tych czystek to jest pozbawienie rodziny carskiej życia, zamordowanie ich w Jekaterynburgu i rozprawianie się z opozycją. No niestety ma pecha, bo jest na niego zamach. Kobieta strzela do niego. No i tutaj on bardzo podupada na zdrowiu, bardzo traci kontrolę. A co się dzieje z panem Aleksandrem Parwusem? Jemu też Lenin wymyka się spod kontroli, ale widzi, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Cara nie ma, tutaj trochę odpuszcza, ma już paszport, ma miliony, czyli teraz czeka na upadek Związku, upadek Rosji,
tak.
Na powołanie Związku Radzieckiego, co następuje 30 grudnia 1922 roku. No, ale władze komunistyczne są pamiętliwe. Zostaje ktoś, kto zna ten mechanizm od podszewki. Na dodatek jest on już też niewygodny dla nowych władz niemieckich, bo ci też potrafią liczyć pieniądze. I widzą tą 32-pokojową willę, te ogromne konta i tę
bogactwo,
stopę życia, którą on się afiszuje. No i bardzo szybko pan
Parwus
podupada na zdrowiu, no i praktycznie umiera w tym samym czasie, co Lenin. Czy Leninowi ktoś pomógł umrzeć? Ten ktoś to kolejny, konkretnie Stalin. Trwają spekulacje, ale zakłada się, że po tym postrzale on zginął
śmiercią
naturalną. Tym bardziej, że do niego się trudno dostać, bo cały czas są przy nim dwie kobiety, które pilnują go bardzo mocno i ma on swoich zwolenników. Największy poplecznik Lenina, Trocki, jest odstrzelony, jego już nie ma. Natomiast co do Parwusa, no, ma swoją ochronę niewątpliwie, ale jest niewygodny dla tych, którzy teraz rządzą, bo zna ich tajemnice. Wszystko wskazuje na to, że Parwus został zamordowany. I co ciekawe, te ogromne pieniądze, ten majątek, jeden z największych w Europie, przepada i jego do dzisiaj nie można odnaleźć i nie wiadomo, kto w tym maczał palce. Konta w Szwajcarii, na których było złoto, na których były dziesiątki milionów w gotówce, jest puste. Konto w banku w Niemczech w ogóle przestało istnieć. Władze twierdzą, że nigdy nie było takiego konta. Anglia, w Bank Anglia też tej gotówki nie ma. Tam z kolei były trzymane papiery wartościowe, akcje, obligacje, no i ogromny majątek, który on miał w sejfach i w klejnotach. Tego też nie ma. Zginęły dziesiątki milionów, no spekulacje są różne. Ten majątek w owym czasie oceniało się na 150 milionów franków szwajcarskich. Samej gotówki, akcji i papierów wartościowych. Z tego nic nie zostało. Tego się szuka do dzisiaj.
Ale my wiemy, kto stał za rewolucją w Rosji i kto posadził na, że tak powiem, stolec Lenina. Człowieka, który był bardzo ambitny, miał ogromne ego i uważał, że on zmieni świat. Zmienił.
Był bardzo podły.
Podły był i był zawistny.
Tak, i gotowy na
wszystko.
I gotowy na wszystko. Rewolucja zrobiona za pieniądze niemieckie. I ta historia rosyjsko, a potem radziecko-niemiecka będzie cały czas się przeplatać, bo kto wyszkoli Stalinowi armię pancerną?
Niemcy.
Kto mu wyszkoli generalicję? Niemcy. Kto mu zbuduje przemysł zbrojeniowy? Niemcy. Kto, jak żelazna kurtyna trochę się uchyli, będzie robił największe interesy? Niemcy. Kanclerz jakiego kraju doprowadził do, moim zdaniem, poprzez działania gospodarcze do wojny w Ukrainie? Bo Nord Stream 2 był tą nitką, która uniezależniała na wypadek wojny dostawy gazu. No tak dobrze żarło i zdechło.
No tak. No, czyli mamy historię, która kołami się...
Kołem się toczy,
a
niewątpliwie zatoczyła krąg. No, historia szalenie ciekawa. Ona ma mnóstwo wątków. Mm-hmm. A jeszcze o Help Handzie, czy o Parwusie, niewiele wiadomo, bo giną. Do dziś nie odnaleziono dokumentów, a on zbierał wszystkie dokumenty. On
pisał przecież też kwity, chyba dzienniki jakieś, nie?
Kwity na każdego i nie ma śladu po jego skrupulatnie zbieranych archiwach. I nie ma śladów po jego dziennikach, które regularnie pisał od czasów studiów w Szwajcarii. Wszystko to jest jak kamień wody. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie wiemy, jakim człowiekiem był i na jaką skalę działał jako agent niemiecki i co on tam jeszcze nabroił, co on ma na sumieniu. Może ta zagadka się kiedyś wyjaśni, może znajdziemy dokumenty na Kremlu.
Może.
Może znajdziemy dokumenty w tym przysłowiowym Fort Knox w USA. Może Brytyjczycy, którzy są mistrzami w takich złodziejstwach, też w którymś momencie ujawnią.
Wpuszczą farbę,
tym bardziej, że oni byli tymi wygranymi po I wojnie światowej i II wojnę. No, też wygrała ta strona tak. I wywieziono po I wojnie i po II wojnie tony dokumentów z Niemiec. Dużo przed nami.
Proszę Państwa. No to już wiemy, o czym milczy historia. W naszej wyobraźni, w naszym słownictwie, w naszym języku pojawia się człowiek, który najpierw nosi imię Aleksandr Helphand.
Helphand, pomocna dłoń.
Tak, a później Aleksander Parwus, czyli maleńki.
Wielkiej postawy.
Kawał chłopa, który zawojował świat i posadził na...
A co wyszło z tego na całe dziesięciolecia, to opisuje.
To tutaj, tu możemy sobie przeczytać. Polecamy tę książkę, naprawdę warto, czyta się ją jednym tchem, ładnie napisana.
Fantastycznie.
Dobrym językiem i ciekawe jest to, że ja tak czytając niektóre opowiadania, przekładałem je na naszą polską rzeczywistość i one też znajdują się w tym, o czym na co dzień myślimy. Opowieści o ojczyźnie, tym razem o Rosji, ale też mogą być to opowieści o naszej ojczyźnie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do usłyszenia, do zobaczenia, proszę Państwa, jak już przeczytacie tę książkę i inne też, za tydzień.